czcigodni ojcowie kustosze tego sanktuarium, świętego Antoniego, czcigodni bracia kapłani, czcigodny ojcze, profesorze Romanie, drogie siostry zakonne, kochana młodzieży, kochane dzieci, wielce szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, wszyscy tutaj zgromadzeni, cała rodzina Radia Maryja, zgromadzona przy odbiornikach Radia Maryja i przy odbiornikach telewizji Trwam. Czcigodny ojcze dyrektorze, dziękuję za te wyrazy przyjaźni, które sobie bardzo cenię. Najmilsi w Chrystusie Panu siostry i bracia. Pozwólcie, że rozpocznę te rozważania, przytaczając słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział tu w Zamościu 12 czerwca 1999 roku, gdzie przybył z apostolskiej posługi w Sandomierzu. Najpierw, jak powiedziałem, przed mszą wyraził zachwyt dla piękna tej zamojskiej ziemi, gdzie, jak powiedział, śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo po polsku. I wszystkim chciał zwrócić uwagę na to, co zagraża, co niszczy naturę i życie człowieka. Wydaje się, mówił, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i za nich poczucia wartości życia. I pytał, czy można przeciwstawić się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowaną śmierć starszych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego. Jakby w proroczej wizji święty Jan Paweł II przestrzegał Polskę przed tym, co może się wydarzyć. Niestety wydarzyło się. Najgorszą ustawą w dziejach parlamentaryzmu polskiego jest ustawa w sprawie in vitro, gdzie aby jedno istnienie mogło żyć, wiele innych musi zginąć. Ta praktyka jest sprzeczna z nauką. Wyraźnie mówi nauka, że od poczęcia jest to człowiek. Ustawa ta godzi w istotę człowieczeństwa, relatywizuje życie ludzkie, wprowadza chaos w relacje międzyludzkie, wbrew także ustawom konstytucji. I więc jest to ustawa sprzeczna z porządkiem ustanowionym przez Boga, wymierzona przeciwko Stwórcy. Jest także sprzeczna z konstytucją. I dlatego grzech parlamentarzystów, którzy ją uchwalili, jest ciężki. Od dawna nie mieliśmy tak zmasowanego ataku na polu obyczajowości, etyki, niszczenia ładu moralnego ustanowionego przez Boga i niszczenia sumień, jak teraz mamy. Wspomniana ustawa in vitro, tabletki dzień po, ustawa o uzgodnieniu płci, czyli ten gender, o związkach homoseksualnych, żeby i te związki miały prawo do adopcji i wiele jeszcze innych. A teraz ostatni, jak słyszymy, cała zmasowana akcja demoralizacji dzieci i młodzieży, żeby rozbudzić w nich to właśnie niedojrzałe życie seksualne, niedojrzałe i nieodpowiedzialne. I czy to na to wszystko Pan Bóg tak obojętnie patrzy? A ta wielka susza z powodu utrzymujących się od kilku miesięcy, od 3 miesięcy wysokich temperatur i braku deszczów obfitych, która powoduje straty na polach, w ogrodach, sadach, coraz mniej wody w rzekach, w stawach, coraz częstsze pożary lasów, wysuszonych łąk, nieużytków, z konieczności ograniczanie korzystania z wodociągów, ograniczanie wody. A tam, gdzie nie ma wody, tam też i nie będzie życia. Kiedy o tym myślę, nasuwa się mi to wydarzenie, które miało miejsce na górze Karmel 3000 lat temu, na której modlił się prorok Eliasz i odważnie walczył przeciw bałwochwalcom i fałszywym prorokom, których żona króla Achaza, Izabel, powołała w liczbie aż 850 po to, żeby na cześć bożka Baala uprawiali nierząd i wszelkie wyuzdanie seksualne. Prorok Eliasz wykazał ich fałsz i to, że Bóg prawdziwie odrzuca ich. I za grzechy sodomskie ukarał suszą, która trwała aż 3 lata. Jak 3000 lat temu, za czasu proroka Eliasza, teraz u nas w Polsce zło szaleje. Znowu przez rozpustę, rozpasanie seksualne, grzechy sodomskie, prorocy Baala usiłują zniszczyć Boży ład. Chcą zniszczyć sumienia. Wypowiedzieli walkę 10 przykazań Bożych. I jeszcze do tej roboty chcą wciągnąć jak największą ilość kobiet i to na najwyższych stanowiskach. Nosimy niestety w sobie dziedzictwo ponurej rzeczywistości powojennej. Nosimy w sobie niesłychanie dewastacyjne skutki ustawy z 1956 roku, która zezwalała na mordowanie dzieci w łonach matek, tak zwanej ustawy aborcyjnej. Oraz nosimy w sobie dwulicowość życia pod rządami komunistów, gdzie funkcjonariusze oficjalnie udawali niewierzących, a nieoficjalnie wypełniali obowiązki religijne po kryjomu w kościołach, w klasztorach. I dlatego powszechna jest u nas w Polsce ta schizofrenia, rozdwojenie jaźni. Wyraża się u tych polityków, zwłaszcza, którzy dzisiaj mówią, żeby na czas głosowania w parlamencie wyłączyć sumienia. A przecież sumienie jest tym najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem. Niestety stało się z nami to, co z Żydami, którzy w jednej nocy wyszli z niewoli egipskiej, ale aż 40 lat nie wystarczyło, żeby z nich niewola wyszła. Pozostało w nich to zniewolenie, zniewolone myślenie, zniewolone serca. I u nas oficjalnie upadek komunizmu nie spowodował wyrzucenia serc i umysłów tego komunistycznego zniewolenia i ono niestety zostało w wielu, bardzo wielu ludzi. W wielu ludziach. I to jest ten elektorat, o który walczą dzisiaj rządzący i zabiegają, aby się im przymilić, przypodobać, zyskać ich poparcie w kolejnych wyborach. A ci ludzie się jeszcze nie nawrócili w pełni do Boga i dlatego trzeba za nich się bardzo modlić i cierpliwie pomagać im odzyskać czyste sumienie, czyste serca. Bo nie będą szczęśliwi, jak długo nie będą mieli serc czystych, błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. I tak pogubiła się większość parlamentarzystów i bardzo wielu Polaków pogubili sumienia, pogubili się w życiu religijnym, moralnym, w życiu małżeńskim, w rodzinnym życiu. Pogubili się też i w polityce, i w gospodarce. Ale na szczęście jesteśmy tutaj w Radecznicy, gdzie można się odnaleźć, gdzie patronem odnajdywania się zagubionych jest święty Antoni. To też szczęśliwa jest Radecznica, która od 350 lat przez świętego Antoniego została wybrana i w której sobie upodobał święty Antoni i otoczył ją szczególną opieką wszystkich mieszkańców Radecznicy i okolic, a także wszystkich pielgrzymów, którzy coraz liczniej tu przybywają. Sanktuarium w Radecznicy zostało wzniesione w XVII wieku na miejscu, które wskazał sam święty Antoni, kiedy tu się objawił. Jedyne miejsce objawień świętego Antoniego. Radecznica stała się odtąd miejscem, w którym można i trzeba zatrzymać się w tym szalonym pędzie codzienności, zatrzymać się na chwilę zadumy, na modlitwę, by doznać przemiany serca, by odnaleźć siebie i to, co się pogubiło w życiu. I tutaj w tej oazie ciszy, tej szczególnej bliskości niezwykłego świętego Antoniego, który jest znany na całym świecie, bo nie ma kraju, gdzie by nie słyszano o świętym Antonim cudotwórcy z Padwy. I na łonie tej cudownej przyrody można odzyskać swoją utraconą tożsamość i chrześcijańską, i polską, i ludzką. Obecnie sanktuarium w Radecznicy należy do jednego z najważniejszych ośrodków kultu świętego Antoniego w Polsce i gromadzi ponad 100 tysięcy wiernych rocznie i powoli, jak słyszeliśmy, odzyskuje dawną świetność. Zresztą ukazała się wspaniała praca o tutejszym sanktuarium, o Radecznicy pod redakcją ojca profesora Romana Jusiaka, którą radzę przeczytać i podać innym do czytania. Szczególny to zaszczyt i wyróżnienie dla was, ojcowie Bernardyni, kustosze tego sanktuarium, że podjęliście olbrzymi wysiłek przez wszystkie lata waszej obecności w Radecznicy, aby jak najwspanialej, najstaranniej, najdoskonalej wybudować, wyposażyć, wystroić świątynię, klasztor pod względem architektonicznym i materialnym. Stworzyliście, ojcowie, doskonałe warunki materialne do gromadzenia tutaj olbrzymich rzesz pielgrzymów. Ale bez olbrzymich waszych wysiłków duszpasterskich ta świątynia, choćby ze złota była, świeciłaby pustką. A widzimy, jest tutaj głębokie życie religijne, życie sakramentalne, moc Słowa Bożego. Jest tu wielka miłość Boga i ludzi, wielki patriotyzm, umiłowanie ojczyzny. To też cieszcie się i radujcie wszyscy, bo Kościół uznał, Ojciec Święty to potwierdził, że zostały spełnione wszystkie warunki materialne i duszpasterskie, aby wasza świątynia została podniesiona do godności bazyliki. Niewątpliwie tutaj wielkie ma zasługi święty Antoni. On się jak zawsze przykłada do wszystkich spraw, żeby wam dać wyraz wdzięczności za waszą miłość do Niego i zaufania, jakie w Nim pokładacie. A Jego miłość to jest miłość Jezusa. I zaufanie to jest zaufanie do Jezusa. On zawsze tam kieruje, do Jezusa, wszystkie wasze uczucia. Bazylika to brzmi dumnie. To z greckiego języka znaczy królewski. To kościół budowany na planie bazylik rzymskich, począwszy od edyktu mediolańskiego, czyli od IV wieku. Jest tylko kilka bazylik większych. Natomiast bazyliki mniejsze, takie jak jakim jest, będzie wasza świątynia, mają tytuł honorowy. Przeznaczony dla kościołów o szczególnym charakterze pielgrzymkowym, zwłaszcza ze względu na okazałość i dostojeństwo liturgii sprawowanej w tych kościołach. To też liturgia szczególnie uroczyście i dostojnie sprawowana w tej świątyni jest szczytem, do którego zmierza cała działalność tego sanktuarium. Jest źródłem, z którego wypływa moc tego sanktuarium. Z liturgii tu sprawowanej, głównie z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska Boża, a przez nią dokonuje się to uświęcenie nas w Chrystusie, uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich dzieł Kościoła i tego sanktuarium. Choć jest to sanktuarium świętego Antoniego, to jednak Jezus Chrystus jest tu najwyższym kapłanem, nauczycielem i pasterzem. Przez Chrystusa człowiek może pojednać się z Bogiem, choć Chrystus jest niewidzialny, choć Jego obecność jest ukryta, to jednak On tu działa skutecznie na sposób sakramentalny, to znaczy przez znaki, symbole, ryty, obrzędy. A więc wszelka celebracja liturgiczna tutaj sprawowana odnosi się zawsze do misterium paschalnego śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On sam jest tu głównym i niewidzialnym uczestnikiem liturgii jako jedyny prawdziwy, najwyższy kapłan, który działa w Kościele i poprzez Kościół, poprzez ludzi Kościoła. Poprzez ludzi Kościoła mówi, dotyka, podnosi, przebacza, uświęca, posługuje się głosem, rękami, sercami nas, kapłanów i wiernych świeckich, zjednoczonych tutaj na modlitwie. I tak było dokładnie w życiu świętego Antoniego. Całe jego życie było skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa. I Jezusem był zafascynowany. Już pierwsze kazanie, jakie wygłosił do kleryków, którzy mieli przyjąć święcenia kapłańskie, na Wielkanoc w 1222 roku wywołało wielkie zadziwienie, głębokie poruszenie. Święty Antoni mówił o naśladowaniu Jezusa Chrystusa przez kapłanów w życiu kapłańskim. Ten najpopularniejszy ze świętych, mimo że żył na ziemi zaledwie 36 lat, zdziałał tak wiele jako wielki cudotwórca, wielki kaznodzieja, doktor Kościoła, z dzieciątkiem Jezus na ręku, święty, który pomaga odnaleźć to, co ludzie zagubili. Pomaga też biednym, apostoł dobroci, wierny sługa świętego Franciszka z Asyżu, orędownik ubogich. Należy do najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego, bo go wszyscy kochali. Zawsze był blisko ich codziennych problemów. niósł pomoc i pociechę wszystkim potrzebującym i przepalał ludzkie serca wielką miłością do Chrystusa. I tu On nad tym pracuje, żeby jak najwięcej tu było takich ludzi o czystym sercu, bo oni są błogosławieństwem dla Polski. Ludzie czystego serca są błogosławieństwem dla Polski. Potrafią dostrzec w całym stworzeniu to, co jest Boże, co jest od Boga, co ma boską wartość, co ma boski wymiar, co ma boskie piękno, co jest stworzone przez Boga. Czystość serca pozwala odkryć we wszystkim to, co od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Na pewno nie przychodzi to łatwo. Zachować czystość serca to wymaga wysiłku. Ale jakże się nie cieszyć wszelkimi przejawami tej właśnie odnowy duchowej, moralnej, religijnej, która się dokonuje przez stawiennictwo, przy pomocy świętego Antoniego. Bardzo gnębią nas te przejawy deptania Bożych przykazań, ta wojna z Bogiem wypowiedziana Panu Bogu w ojczyźnie naszej przez rządzących, którzy ustanawiają wrogie Bogu i Kościołowi ustały mimo protestu milionów, mimo prośby papieża, świętego Jana Pawła II, biskupów, kapłanów. To też na tle tego wszystkiego jakże nie cieszyć się z tych pozytywnych przejawów, które już widzimy. Oto rodzice naszego prezydenta Andrzeja Dudy mówią: wychowywaliśmy dzieci w duchu wiary, służby i szacunku dla drugiego człowieka. Klękaliśmy razem w rodzinie do wieczornej modlitwy. Syn Andrzej był ministrantem już od 6 roku życia. Bo to świetna szkoła poszanowania wartości, dyscypliny, pokazania się publicznie, bycia odważnym. Wstąpił do drużyny harcerskiej legionistów. Była to drużyna przesycona wartościami religijnymi i patriotycznymi, wielka szkoła charakteru. I jaka tam atmosfera, to też świadczą i te słowa matki prezydenta Andrzeja. Zawsze uważaliśmy, że polityka jest święta, że to jest święte zajęcie. To bardzo ważna sprawa, by rządzić państwem, społeczeństwem, brać na siebie odpowiedzialność. Kiedy do polityki dojdą porządni ludzie, to i polityka zrobi się porządna. Zostaliśmy wychowani w tym duchu, w rodzinie, że nie wolno się sprzedać, że trzeba być zawsze gotowym do służby. W takim duchu wychowaliśmy syna. Wzmocniło go w tym harcerstwo. I tak prezydentem został katolik, który publicznie udowodnił, że jego wiara nie jest pozorowana, nie jest PR-owskim gestem, ale jest przejawem głębokiej postawy głęboko wewnętrznej. Jest właśnie dlatego z tym przejęciem uratował od podeptania choćby przez nieuwagę hostię świętą, podnosząc ją z ziemi, składając z szacunkiem i z wiarą na ręce celebransa kardynała w Warszawie podczas rozdawania Komunii Świętej wiernym. I on to w swoim inauguracyjnym przemówieniu powiedział, że głównym jego zadaniem będzie odbudować wspólnotę, jaka powstała wśród Polaków w czasach Solidarności w latach 80. ubiegłego wieku, której istotą było zjednoczenie wokół walki o wolność i godność. Odbudowanie wspólnoty wśród Polaków to zadanie najważniejsze i chyba najtrudniejsze. Takie zadanie postawił sobie prezydent Rzeczypospolitej w orędziu podczas inauguracji prezydentury. Sam prezydent, choćby był najlepszy z możliwych, nie dokona dobrych przemian dla obywateli, dla Polski bez udziału Polaków, i to większości Polaków. Otwarcie prezydenta na jasne postawy obywatelskie to dopiero szansa, którą naród powinien dostrzec i wykorzystać. I tak jak trzeba było kilka tygodni modlitw przed wyborami prezydenckimi, tak teraz trzeba przynajmniej te 2 miesiące wytężonej modlitwy przed wyborami parlamentarnymi. A potem trzeba kilka lat modlitwy i trudu tych prawych Polaków, aby się coś naprawdę odmieniło w tej ojczyźnie i w Polsce, w narodzie polskim, żeby nastąpiła rzeczywista odnowa duchowa, moralna, religijna, społeczna, kulturowa, gospodarcza i polityczna. Drodzy pielgrzymi, wrócimy tu znowu. Nie tylko po to, aby wymodlić się, wyśpiewać radość naszej wiary, lecz także, aby wsłuchać się w tę ciszę, jaka tu ułatwia więź z Panem Bogiem, że wszystkimi Jego dziełami i całą przyrodą piękną ze świętym Antonim Padewskim chcemy odnaleźć to, co się pogubiło w naszym życiu. Chcemy siebie odnaleźć. Chcemy tu przyprowadzić tych wszystkich, co się pogubili, żeby im święty Antoni pomógł odnaleźć się, żeby odnaleźć mogli swoje człowieczeństwo, żeby odnaleźć mogli swoje chrześcijaństwo i żeby odnaleźć mogli swój patriotyzm. Amen.